Dzień dobry, minęła godzina 10, więc czas na pierwszą w tym roku audycję Radia Kanał na Wyspach, podczas której zajmiemy się najważniejszymi wydarzeniami na Wyspach Brytyjskich w piłce nożnej, w Premier League dokładnie. W 22 kolejce zwycięstwo odniosły wszystkie drużyny z czołowej czwórki, z wyjątkiem Leicester, które musiało uznać wyższość Southampton. Ponadto remis w derbach Londynu, Crystal Palace 1-1 z Arsenalem, no i w tym meczu o 6 punktów na dnie tabeli Bournemouth przegrywa na Dean Court z Watfordem 0-3. Tym samym zawodnicy Nigela Pearsona pierwszy raz w tym sezonie wydostali się ze strefy spadkowej. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Za chwilę zaczynamy. Radio Kanał. A w naszym studiu jak zwykle znakomici goście. Przemysław Pełka.
Dzień dobry.
I Rafał Nachorny.
Dzień dobry.
Panowie, zaczniemy sobie od starcia Liverpoolu z Tottenhamem. Na początku bardziej skupimy się na zawodnikach Jurgena Kloppa. The Reds są liderem, 61 punktów w tabeli po 20 iluś tam już w kolejkach, więc
jeden,
tak? Więc jeszcze żadna drużyna w historii pięciu najsilniejszych lig europejskich nie miała takiego wyniku. No i zastanawiam się, czy rzeczywiście zespół Jurgena Kloppa można już porównywać do tych największych zespołów w Premier League, no bo chyba jeszcze nie możemy powiedzieć, że to jest najlepsza w historii, no bo jeszcze nie mają żadnego trofeum. Ale no, jak wy byście umiejscowili tą drużynę z Anfield?
Ja bym umieścił ją bardzo wysoko, dlatego że na pewno, tak jak powiedziałeś, jeszcze konkretnych wyników nie ma, także na pewno kibic Manchesteru United powie, no dobrze, no ale co oni zdobyli, prawda? Przez 30 lat czekają na zdobycie tytułu mistrzowskiego. Nawet kibic Arsenalu, czy Manchesteru City, czy Chelsea ma w tej materii więcej do zaoferowania niż Liverpool, bo Liverpool jednak od długiego czasu czeka, ale wygląda na to, że to jest kwestia czasu i tak naprawdę wsteczne odliczanie, bo jeżeli taką formę będą piłkarze Liverpoolu utrzymywać, no to mniej więcej na połowie marca, a może gdzieś tam w kwietniu, sprawa powinna być już przesądzona. Natomiast wydaje mi się, że w porównaniu z poprzednimi dekadami, to teraz po prostu, żeby wejść na taki poziom, naprawdę trzeba mieć perfekcyjną drużynę, żeby utrzymać ten poziom przez dłuższy czas, tak jak robi to Liverpool. No pod tym względem jest to imponujące. Ale trzeba pamiętać, że nie tak dawno mieliśmy Manchester City, który skończył sezon ze 100 punktami, pobił rekordy. Liverpool jest na dobrej drodze do tego, żeby praktycznie wszystkie ofensywne rekordy, czy to należące do właśnie Liverpool, czy to należące do Manchesteru City, czy też do liczby nieprzegranych spotkań Arsenalu, że jest w stanie to pobić. I chyba tylko rekord Chelsea w liczbie straconych bramek jest nie do pobicia, bo to było 15 bramek straconych w jednym sezonie prowadzonym przez José Mourinho. Oni mają teraz 14 straconych, więc trudno przypuszczać, że przez następnych 17 meczów oni stracą tylko jednego gola. Ale serię mają niezłą. W każdym razie Liverpool sprawia wrażenie drużyny kompletnej, drużyny, która jest od początku do końca, od bramkarza po napastników, pewna siebie, nawet mając trudne momenty w tym sezonie, zawsze z nich wychodziła. Klopp sprawia wrażenie bardzo pewnego, nie jest taki nerwowy przy linii bocznej, nie gestykuluje tak bardzo jak kiedyś. W zasadzie można odnieść wrażenie, że on po prostu przygląda się temu i tej zaplanowanej, temu zaplanowanemu scenariuszowi, tak chociażby było podczas meczu z Tottenhamem, jakby wiedział, że po prostu to ma się wydarzyć i to się w końcu dzieje. I raz Firmino, raz Mane, raz Salah, raz boczni obrońcy, zawsze ktoś jest bohaterem tego zespołu. Najczęściej Mane i Salah, prawda? Ale na wyjazdach zawsze Firmino. Także na pewno kilka fajnych drużyn w Premier League w ostatnich 30 latach oglądaliśmy. Ale czy jakby umiejscowić ten Liverpool, to myślę, że jeszcze jest jednak za wcześnie. Trzeba było chwilkę poczekać.
Jeżeli chodzi o trofea, jeżeli chodzi o styl, o przyjemność z oglądania, Rafał, to może Liverpool wtedy jest najwyżej, no bo jeszcze nie mają trofeum, to może najprzyjemniej się ich ogląda.
Tak, ja zawsze oceniam drużynę przez pryzmat zdobytych trofeów, ale oczywiście jeśli gra jest ładna dla oka, to też jestem tym zainteresowany i bardzo mi się to podoba. Musimy poczekać na to pierwsze trofeum od 30 lat Liverpoolu. Liverpoolu, wtedy będzie można tę drużynę zestawić obok takich teamów jak Arsenal z sezonu 2003-2004, kiedy to suchą stopą przeszedł przez cały ligowy sezon i zdobył Mistrzostwo Kraju. Miał tam sporo remisów. Liverpool ma na razie tylko jeden remis, ale zdobył mistrzostwo bez porażki. O Liverpoolu jeszcze tego powiedzieć nie możemy. Porównałbym wówczas wtedy Liverpool do Manchester United z sezonów 99-2001, bo to wielkie osiągnięcie zdobyć trzy razy z rzędu Mistrzostwo Kraju, a w Premier League tylko Czerwonym Diabłom to się udało. No i wreszcie drużyna Guardioli sprzed dwóch sezonów, ale także z tego poprzedniego, kiedy to wspaniale grała i dla oka, i skutecznie seria 18 zwycięstw z rzędu. To też coś, czego myślałem, że w swoim życiu nie doświadczę, a jednak w tak wyrównanej lidze jak angielska można coś takiego osiągnąć. Zgadzam się z Przemkiem, że Liverpool to kompletny zespół, że tutaj nie ma słabych punktów. Nawet można taki wniosek wyciągnąć z tego, jakiego transferu dokonał Jurgen Klopp zimą, bo sprowadził Minamino, zawodnika, który może grać na kilku pozycjach, że to nie jest piłkarz, który ma zastąpić, nie wiem, Mané, Milnera czy Hendersona. On może grać na kilku pozycjach, jest wszechstronny, chociaż sam uważa, że nie jest handymanem, czyli taką złotą rączką, że jednak wolałby, by trener myślał o nim w kategorii, że jesteś mi potrzebny tu i teraz, a nie, że raz na prawej, raz na lewej stronie. I tak jak Przemek powiedział, tych bohaterów w Liverpoolu w zależności od spotkania może być kilku, mogą być to napastnicy, mogą być obrońcy, przecież nawet bramkarz, który Alisson, który opuścił ileś tam meczów w tym sezonie, już właściwie ma na wyciągnięcie ręki liderów klasyfikacji złotej rękawicy, no bo 6 czystych kont z rzędu w Premier League sprawia, że już jest w tej klasyfikacji w czołówce. Boczni obrońcy to jakiś fenomen, oni lepiej atakują niż bronią, ale nie muszą tak dobrze bronić, bo wiedzą, że na czas z asekuracją pospieszą albo Van Dijk, albo któryś z bocznych z defensywnych pomocników. A propos jeszcze Van Dijka, to w zasadzie jemu jest bez znaczenia, z kim gra na środku obrony, bo każdy z trzech zawodników, który w zależności od zdrowia i formy jest wystawiany przez Kloppa na boisku, przy Van Dijku zyskuje o 20-30%. Na napastnicy no to po prostu magia i tutaj nic dodać, nic ująć. Firmino, Mane i Salah, to takiego tercetu to w Premier League nie ma nikt.
Ale też
chociaż Manchester City, bo tutaj się raz z wszelkim nie zgodzę, to jest ten jeden z ofensywnych rekordów nie do pobicia, bo Manchester City ma kilkanaście bramek więcej strzelonych przez Liverpool.
Niż Liverpool w no tym, tak, w tym
ja
sezonie.
No tak, tak, ja wiem, oczywiście cały czas ten Manchester City z Liverpoolem rywalizuje, to nie jest drużyna, która już zamknęła swoją historię, prawda? Ona się będzie zmieniała, ona musi się zmieniać, będzie się zmieniała pewnie od tyłu, bo wiemy, że tam są największe kłopoty Manchesteru City, ale zostawmy Manchester City. Ważne jeszcze jest to, że Liverpool, jakby popatrzeć na te ostatnie 38 spotkań, czyli dokładnie tyle, ile trwa sezon, zdobył 104 punkty, czyli nawet więcej niż Manchester City, bo Manchester City w tym swoim takim, w takiej najlepszej pasie, jaką kiedykolwiek u Guardioli zaliczył, to było 102 punkty i 102 punkty też miała drużyna w 2005 roku, drużyna Chelsea Jose Mourinho, a więc widać, że gdyby wziąć końcówkę poprzedniego sezonu i to, co zdarzyło się teraz do tego momentu, do tej 21 serii, no to jest najlepsza drużyna w tym momencie, już najlepsza drużyna w Premier League. Oczywiście jeszcze nie przystemplowana tytułem, bez medali, ale na dobrej drodze do tego. Ale była jedna drużyna Liverpoolu w 87 roku, która doszła do 29 kolejki bez porażki i wtedy w 30 spotkała się w derbach z Evertonem i te derby przegrała. Tak się akurat ciekawie składa, że w 30 kolejce Liverpool będzie grał z Evertonem. Spotkanie derbowe, także wiemy, że w zeszłym sezonie, mimo że Everton miał może nie za dużo do powiedzenia, to udało mu się zremisować 0-0 i niewykluczone, że właśnie na takim, zresztą za chwilę grają, Liverpool gra z Manchesterem United, także też z rywalem, z którym mu się różnie tam wiedzie i no i zobaczymy, czy ta seria jest do pociągnięcia do samego końca. Wszystko na to wskazuje, że tak, ale to jest tak trudna liga, tak wymagająca. Za chwilę jeszcze będą zaangażowani w Ligę Mistrzów, że naprawdę trudno wyrokować w połowie stycznia, czy do maja można dociągnąć.
Przecież wiele spotkań Liverpool rozstrzyga w końcówkach. To nie są mecze wygrywane wysoko. Wystarczy spojrzeć na różnicę bramek Liverpoolu. Ona nie jest tak wyborna, mogłaby wskazywać na to liczba zdobytych punktów. No w Anglii zadaje się dwa takie pytania. Czy ten Liverpool Kloppa to najlepsza drużyna w historii Premier League, czy ten Liverpool Kloppa to najlepszy zespół w historii klubu z Anfield? No i na oba pytania trudno odpowiedzieć. Oczywiście w latach 70. i 80. Liverpool zdobywał mnóstwo trofeów. Przecież w sumie już ma 6 pucharów Europy, a przecież zdobył jeden puchar zdobył Klopp, jeden Benitez, a pozostałe to są lata, w których tego Liverpoolu, choćbyśmy chcieli, to tutaj w Polsce nie mogliśmy oglądać za często, bo ograniczało się to w zasadzie do finału któregoś z europejskich pucharów i to by było na tyle, bo żadna telewizja, była zresztą tylko jedna wtedy, nie pokazywała ligowych rozgrywek. Raz na jakiś czas jedno spotkanie w sezonie, no to za mało, by oceniać, czy żeby porównywać Salaha z Rushem, czy z Aldridge'em, czy tym bardziej z Toszakiem, czy Mane z Kevinem Keeganem.
No ale teraz mamy takie możliwości, więc możemy też się zastanowić, nad czym Jurgen Klopp, na co musi uważać niemiecki szkoleniowiec? No bo jednak za chwilę, tak jak Przemek, ty powiedziałeś, będą puchary, będzie Liga Mistrzów. Co może tak naprawdę powstrzymać Liverpool? Bo wydaje się, że odpowiedź jest jedna, że
ale powstrzymać
Liverpool.
No tak, powstrzymać przed czym, bo te 14 punktów przewagi to jest tak duża przewaga, że po prostu nie ma takiej siły, która mogłaby Liverpoolowi to mistrzostwo zabrać. Tak jak powiedziałem na samym początku, moim zdaniem to jest po prostu...
Jedno zaległe spotkanie.
Jeszcze jedno zaległe spotkanie z West Hamem i to już niebawem. Także... No nie widzę po prostu możliwości, w której Liverpool mógłby przegrać tytuł mistrzowski. Myślę, że napędzać Liverpool do końca sezonu będzie się właśnie tymi ewentualnymi rekordami, bo to jest taki motywator dla nich. Liverpool, Klopp mówi, dobrze, mnie te rekordy nie interesują, ale ja jakoś w to nie wierzę, nie kupuję tego, bo będzie się o tym zespole mówiło, przejdzie do historii, będzie się o nim mówiło i do końca już tak naprawdę, do końca świata, bo tak się mówi właśnie o drużynie Arsenalu, która jest niepokonana i zrobiła to jako jedyna. Okej, Preston jeszcze zrobił to, ale miał wtedy 22 spotkania do rozegrania, zupełnie inna para kaloszy, inne lata, inna piłka, wszystko inne, inna dyscyplina sportu tak naprawdę. A oni to zrobili nie przegrywając żadnego z 38 spotkań w bardzo wymagającej lidze. Moim zdaniem ta liga obecna jest jeszcze bardziej wymagająca niż ta, którą Arsenal przeszedł suchą stopą, a tam było 12 remisów. Oni tu mają zaledwie jeden remis. Także granica między remisem a porażką też czasami jest wyjątkowo nieduża. No mogli przegrać z Manchesterem United, gdyby nie uratował sytuacji Lalana. Nawet mogli przegrać z Aston Villą, teraz nie do pomyślenia, prawda? To jak patrzymy na to, jak gra Aston Villa i w którym miejscu się znajduje, a jednak w tej lidze każdy w którymś momencie przechodzi jakieś trudniejsze chwile i może zostać po prostu uderzony w słaby punkt. Manchester City przegrał z Norwich, też na pozór sytuacja absurdalna. No właśnie, no ale z Wolverhampton oni mają dość mocny zespół i zwłaszcza skontry są silni, ale okej. Okay. W każdym razie wydaje mi się, że to będzie, jeżeli to zrobią, jeżeli przejdą do końca suchą stopą, to będzie większe osiągnięcie niż to Invincibles z Arsenalu. I zresztą nawet czytałem felieton Martina Kiona, który powiedział o tym, że jego zdaniem ten zespół no po prostu jest lepszy. No musi się do tego przyznać, bo on wygląda jakby nie miał właśnie słabych momentów. Tak, jedynym słabym momentem, jaki ten zespół może po drodze chyba spotkać, to jest właśnie brak koncentracji, jakaś taka zbytna ufność w swoje możliwości i w jakiś sposób potraktowanie ulgowo któregoś z przeciwników, z którym przyjdzie im się mierzyć. Ale ponieważ jest ten cel nakreślony, jest to 38 spotkań do nieprzegrania, bo można oczywiście resztę zremisować, to myślę, że to jest główny taki napęd dla nich, bo już nawet Guardiola mówi, że liga już jest dawno rozstrzygnięta.
No to ktoś mógłby powiedzieć, że kontuzje mogłyby tutaj powstrzymać Liverpool, sprawić mu jakieś kłopoty, no ale przekonaliśmy się, jak silne rezerwy ma Liverpool. Wystarczy przypomnieć dwa spotkania z Evertonem, jedno ligowe, jedno pucharowe. Naprawdę w mocno rezerwowym składzie The Reds przystąpili do tych meczów. Oba wygrali, może nie przekonująco, zwłaszcza jeśli chodzi o spotkanie w FA Cup, ale jednak no, dali temu lokalnemu rywalowi do zrozumienia, że w tym sezonie jest od nich dużo słabszy, bo jak wyskoczy z bramki Alisson, już mieliśmy taki przykład, no to wskakiwał Adrian i spisywał się znakomicie. Zawsze można liczyć na Lalanę, tak jak w przypadku meczu z Manchesterem United. W drugiej linii akurat w tej chwili mamy kilku kontuzjowanych zawodników, nawet aż trzech. Zresztą w ogóle może wspomnę o kontuzjach w ogóle w Premier League po tym okresie świąteczno-noworocznym, bo Daily Mail wyliczył, że w 20 zespołach mamy 105 kontuzjowanych zawodników. Jeśli policzymy to dokładniej, w 20 zespołach każdy ma po 25 zawodnikach w kadrze, po 25 zawodników w kadrze, czyli 500, no to ponad 100 to jest ponad 20% ludzi kontuzjowanych. Oczywiście można dowołać z kogoś z wypożyczenia, można zaangażować do gry któregoś z wychowanków z drużyny do lat 23, ale to jest naprawdę ogromny problem, ta liczba kontuzjowanych. No i Liverpool też się zmaga z kontuzjami, ale na razie czy Fabinho, czy Keita, czy Alissona, czy Milnera potrafił Klopp zastąpić, no i stąd mój wniosek, że jednak Liverpool nawet z kilkoma kontuzjowanymi zawodnikami sobie poradzi.
No jeżeli... to jest ciekawy w ogóle wątek. Tak? Znaczy
wszyscy menedżerowie mówili, że to jest za dużo spotkań w tym okresie.
Ale są konkretne wyliczenia, ja też się z nimi spotkałem. Są dwie ligi na świecie, takie poważne ligi, które najbardziej cierpią z powodu kontuzji, to jest właśnie Premier League
i NBA.
I jeżeli nic się nie zmieni w tej materii, ten kalendarz nie zostanie w jakikolwiek sposób zmodyfikowany, no to po prostu to się będzie powtarzać. Natomiast co do Liverpoolu jeszcze, to wydaje mi się, że akurat drużyna Kloppa to jest drużyna grająca niezwykle energetycznie, gdzie jest bardzo wysoko zawieszona poprzeczka i te standardy fizyczności, wytrzymałości są na absurdalnie wysokim poziomie, a mimo tego oni grają w zasadzie podstawowym składem bez żadnych problemów, prawda? Zdarzyła się kontuzja Alissona, w poprzednim sezonie mieliśmy pojedyncze przypadki, ale krótkotrwałe absencji Van Dijk'a czy Salaha, ale z takimi pojedynczymi problemami sobie ta drużyna radziła, ponieważ jest już drużyną, jest już takim jakby całym organizmem i na krótkich etapach można nawet tych najlepszych piłkarzy zastąpić. Nawet Van Dijk'a, chociaż wydaje się to karkołomną tezą, ale mecz z Bayernem Monachium pokazał, że da się zagrać dobrze bez Van Dijk'a.
No właśnie, Jose Mourinho na pewno chciałby mieć drużynę, ale jest bez zwycięstwa od 4 spotkań, w tym remis z Norwich, Middlesbrough, porażki z Southampton, no i teraz ostatnio z Liverpoolem. Wydaje się, że ten miesiąc miodowy minął i teraz trzeba zabrać się do roboty, tylko tak naprawdę od czego trzeba zacząć? Wydaje się, że trzeba chyba zacząć od tego, żeby wymyśleć sposób, jak zastąpić Harry'ego Kane'a. Chyba to jest najważniejsze zadanie dla Jose Mourinho w najbliższych tygodniach.
Najłatwiej ruszyć na zakupy, ale wiemy doskonale, że zimą rasowi snajperzy nie są dostępni, zwłaszcza ci już z tego najwyższego topu. I poza tym jeszcze ma kilka innych zmartwień, bo kontuzji doznał także Sissoko, a mecz z Liverpoolem pokazał, że no w Tottenhamie brakuje kilku zawodników na kilku pozycjach, ale nieskuteczność Sona, Lukasa czy Lo Celso no raziła najbardziej i tutaj Jose Mourinho ma największy problem. Czy ściągnie Krzysztofa Piątka, czy kogoś innego, nie wiem, ale wydaje mi się, bo nawet Mourinho na którejś z konferencji powiedział, nie wiem, kiedy wróci na boisko Kane, czy to będzie marzec, kwiecień, czy nowy sezon. Być może on wie więcej na temat urazu, wie, że jeszcze tego do końca określić się nie da. No w każdym razie on problemy ma w zasadzie na każdej pozycji, bo choć Gazzaniga bronił bardzo przyzwoicie w meczu z Liverpoolem, no to też są zastrzeżenia do tego zawodnika. Powrót na boisko Lorisa, nie wiem czy wiele zmieni, bo Loris wcale do najlepszych bramkarzy ostatnio w Premier League nie należy. W obronie kiedyś wydawało się, że takiego duetu środkowych obrońców jak Alderweireld, Vertonghen, to 19 innych klubów Premier League może zazdrościć Tottenhamowi. Tymczasem okazuje się, że obaj Belgowie no trochę spuścili z tonu, zwłaszcza Vertonghen. Nawet ostatnio posadził go na ławce Mourinho, dając szansę kompletnemu debiutantowi, Jafetowi Tangandze, który nawet sobie poradził, ale to też świadczy o tym, że i w tej formacji Jose Mourinho będzie chciał latem poszukać wzmocnień, kogoś nowego ściągnąć do klubu. I tak możemy mówić o każdej z formacji, bo w drugiej linii za chwilę wyskoczy z drużyny Eriksen, którego prawdopodobnie Tottenham sprzeda, bo to jest ostatni dzwonek, żeby zarobić jakieś pieniądze na nim. Widać ewidentnie, że Duńczyk już nie chce grać w klubie z Tottenham Hotspur Stadium i na pewno odejdzie. No i ale największy problem to oczywiście Kane i
no właśnie.
Nie ma kto strzelać bramek w Tottenham.
Przemek, gdybyś był na miejscu Jose Mourinho, ściągałbyś piątka, czy jednak wolałbyś łatać dziury zawodnikami, którzy są w zespole?
Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że problem jest głębszy. To nie jest tylko kwestia samego napastnika. Ja już jakby na początku sezonu jakby ukułem taką tezę, że ta drużyna w tym składzie personalnym po prostu już więcej nie jest w stanie osiągnąć. I to, co zrobił Pochettino, moim zdaniem lepiej dla klubu, cały czas jestem tego zdania, lepiej by było zostawić Pochettino i robić przebudowę z nim. Pamiętajmy, że oni grali teraz z Liverpoolem. Ten Liverpool prowadzony jest przez Jurgena Kloppa przez 4,5 sezonu. Mourinho nie pracował w żadnym klubie tak długo, więc nie będzie miał tyle czasu, żeby zrobić taką drużynę. Wiadomo, że to nie jest jego drużyna, że to jest drużyna, która jest wzięta po kimś i tak naprawdę bierze z całą odpowiedzialnością inwentarza to, co tam się dzieje. Ale żeby zaznaczyć swoją obecność i jakoś zmienić ten zespół, no jednak potrzeba czasu, potrzeba też pewnej zmiany. Liverpool wtedy, z tego 2015 roku, kiedy debiutował Jurgen Klopp z Liverpoolem, który zagrał teraz w ten weekend, nie ma praktycznie nic wspólnego. Wyjściowa jedenastka jest zupełnie inna. Tam są...
Milner i Lallana.
Ale Milner akurat w tamtym meczu nie grał. Także, także są, okay, są pojedynczy piłkarze, którzy byli, ale nie grali w tamtym spotkaniu. W każdym razie Mourinho pewnie potrzebuje kilku okien transferowych, żeby ten zespół sobie przerobić na swoją modłę. Czy zacznie od napastnika? No to jest chwila, na ten moment potrzeba chwili, bo Kane faktycznie, nawet jeżeli grał bardzo przeciętnie w tym sezonie, moim zdaniem grał bardzo przeciętnie, że dość rzadko bywał w polu karnym, że jak miewał przebłyski, to było okej. Okay. Strzelił parę bramek z rzutów karnych jak zawsze, ale jak widziałem taką mapę jakby obecności też Harry'ego Kane'a w różnych zadaniach ofensywnych na boisku, no to nie przekonuje. To jest przynajmniej kilku napastników na ten moment w lidze, którzy po prostu prezentują się lepiej, są skuteczniejsi, strzelają więcej goli. Natomiast trzeba będzie kogoś znaleźć. Czy to będzie Krzysztof Piątek? Nie mam bladego pojęcia, czy on tam się odnajdzie i czy w ogóle do takiego transferu dojdzie. Czasu jeszcze jest sporo. Pieniądze myślę, że tutaj nie będą specjalnie grały roli, bo Tottenham będzie w stanie zapłacić tę kwotę, którą Milan za niego żąda. Ale wydaje mi się, że kto wie, czy nie mądrzejszym rozwiązaniem dla nich, jeżeli to miałby być zastępca na kilka miesięcy, czy nie poszukano by napastnika, który jest z tą ligą obyty, który w tej lidze coś znaczył albo znaczy, i poszukać tutaj gdzieś w pobliżu. Myślę, że na przykład Olivier Giroud to mógłby być taki strzał, który mógłby na krótki czas się Tottenhamowi przydać. Pamiętajmy, że ostatnie kilka lat Tottenham budowany był w taki mniej więcej sposób, że jeżeli chodzi o ofensywę, Kane, a potem ewentualnie człowiek, który wejdzie na zadaniowiec na kilkanaście minut, wszystko było oparte na Kane'ie. I jak nie było Kane'a, to wtedy musiał do gry wejść, no nie wiem, na przykład Llorente, nie daj Boże Vincent Janssen, albo Soldado wcześniej. To byli tacy napastnicy, którzy kompletnie nie... Okej, o Llorente można...
Coś dobrego zrobić.
Jedną rzecz zrobił wyjątkowo dobrą i tego
strzelił
nikt nie zrobił.
Strzelił gola z ręki.
Bramka w meczu z Manchesterem City, wcześniej bramka także z Borussią Dortmund, ważne gole, ale generalnie jakbyśmy popatrzyli na ten wkład, to Tottenham od wielu, wielu lat tak naprawdę nie miał drugiego napastnika, który byłby naprawdę na tyle wartościowy, że można byłoby spokojnie myśleć, okej, ten ma kontuzję, to sobie poradzimy. Natomiast Rafał wymieniał wszystkie praktycznie nazwiska we wszystkich formacjach i do tego w zasadzie można byłoby to sprowadzić. Cała grupa piłkarzy, która moim zdaniem już pewnego celu nie będzie w stanie osiągnąć. Myślę, że czwórka jest chyba nie do wyciągnięcia przez Tottenham. Pierwsza czwórka w tym sezonie. Pozostaje im po prostu przebudowywać drużynę. Mourinho pozostaje przebudowywać drużynę i liczyć na to, że jak najszybciej uda się ten zespół przemodelować na swój sposób. Ten zespół straci dużo bramek. To nie jest drużyna, którą dobrze, jak pamiętamy z czasów w zasadzie każdej drużyny Mourinho, która zawsze dobrze broniła. Ona nie umie bronić, no i tutaj jest kłopot. Czy gra czwórką w obronie, czy gra piątką,
nie ma znaczenia.
To zawsze jakąś bramkę straci.
Zgadzam się z Przemkiem, że Tottenham zbyt pochopnie podjął decyzję o zwolnieniu Pochettino, bo przypomnijmy, że gdy przyszedł Argentyńczyk do klubu, Tottenham grał w Lidze Europy, a potem w każdym sezonie, już za kadencji Pochettino, była tylko i wyłącznie Liga Mistrzów, no i zwieńczeniem tego pobytu Argentyńczyka w klubie był finał Ligi Mistrzów. Przegrany oczywiście dość pechowo, bo na początku do dziś trwają spory, czy sędzia powinien podyktować rzut karny za tę rękę Sisoko w polu karnym, czy nie, a wiadomo, że ona ustawiła całe spotkanie. I jeszcze odniosę się do... że Pochettino nigdy nie był w takich tarapatach, w jakich znalazł się na początku tego sezonu i nie pozwolono mu wydobyć drużyny z tych problemów. Nie dano mu nawet szansy, mimo że klub tak dużo zawdzięcza. No ale wiemy, że w tych czasach właściciele klubów są bardzo niecierpliwi i tutaj tej cierpliwości zabrakło panu Dawidowi Danielowi Lewiemu. I jeszcze a propos kontuzji Kane'a, to Mourinho zarzucił reprezentacji Anglii, że to przez nią Kane jest kontuzjowany, że wystawiała go w towarzyskich spotkaniach. On oczywiście mówi to z taką dużą ironią, bo wiemy, że Anglicy w ogóle nie grają meczów towarzyskich. Jesienią przynajmniej nie grali, ale dla Mourinho mecze z Kosowem, Czarnogórą to są spotkania towarzyskie i w takich według niego Kane nie powinien występować. No ale tutaj dziennikarze po takim diktum Mourinho odpowiedzieli mu, żeby się sam uderzył w piersi, i wyliczyli mu spotkania Tottenhamu, w których jego drużyna, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, w spotkaniu z Czerwoną Zvezdą Belgrad, ale był też jakiś mecz, jeden czy drugi w Premier League, gdzie wysoko prowadził Tottenham i mógł spokojnie dać Mourinho odpocząć swojemu kapitanowi. Nie zrobił tego, no i teraz ma kłopot. Oczywiście też nie możemy być na 100% pewni, że ten uraz to wynik że Kane grał za dużo, no ale zwykle do takich wniosków się dochodzi.
Ja myślę, że to jest jednak uraz przeciążeniowy. On był po prostu za mocno eksploatowany. Nations League na przykład, no przecież to są rozgrywki tak naprawdę
towarzyskie.
No i oni grali. To każde lato praktycznie Kane zaangażowany w jakieś mecze. Powtarzające się kontuzje stawów skokowych, teraz kontuzja mięśniowa. No i co zrobić? No, trzeba szukać jakiegoś...
Zadzwonić.
Trzeba szukać jakiegoś innego rozwiązania. Natomiast wydaje mi się, że z Pochettino... Wcześniej to tam miał presję finansów, prawda? Pochettino nie mógł przebudowywać zespołu w tym czasie, w którym chciał, bo po prostu nie było pieniędzy. No, jak buduje się stadion za miliard, no to przerabialiśmy to na innych liczbach, ale dekadę wcześniej z Arsenalem, prawda? Wenger też nie mógł inwestować, bo po prostu nie było czego inwestować. Trzeba było przede wszystkim skupić się na priorytetach, tym priorytetem był nowy stadion. I Pochettino był trochę w takim potrzasku, no bo przez 3 okna transferowe, tak, przez 18 miesięcy nie był w stanie zrobić żadnych ruchów tak naprawdę, poważnych ruchów. Nie był w stanie tej drużyny wprowadzać nowej krwi do tej drużyny i nie był w stanie tej drużyny zmieniać, chociaż wydaje mi się, że zdawał sobie sprawę z tego, że w którymś momencie dojdą do ściany i te zmiany byłyby po prostu konieczne. No, a początek pracy Mourinho jest taki, że taki trochę nie Mourinho, prawda? No bo on przegrał 4 z 10 ligowych spotkań, przecież jak zaczynał pracę w Chelsea, to on 4 mecze przegrał w 74 spotkaniach, czyli to jest jakaś zupełna przepaść. Teraz można się zastanawiać, czy to jest już menedżer starej daty, że te metody nie działają, czy jednak może to jest jednak problem składu, którym dysponuje.
Po prostu dysponuje. Dobra, jedziemy dalej. Czas na Manchester City i Aston Villa. The Citizens wygrywają 6-1 na wyjeździe. 12 hat-trick w karierze w Premier League. Więcej niż jakikolwiek inny piłkarz. Argentyńczyk także przeskoczył Thierry'ego Henry'ego w klasyfikacji strzelców w Premier League. Najskuteczniejszy obcokrajowiec ligi, no i tak jak Liverpool bił rekord, no tak Manchester City nie też musiał pobić jakiś rekord, dokonał tego Argentyńczyk, no i pytanie, czy obecnie to jest najlepszy napastnik w lidze, to raz, no i jakbyśmy go umieścili podobnie, tak jak w przypadku Liverpoolu, no, w tej klasyfikacji wszechczasów, no bo jednak Argentyńczyk to jest kawał historii Manchesteru City.
No i znów należy zadać sobie pytanie, czy napastnika trzeba oceniać przez pryzmat zdobytych goli, czy trzeba wziąć pod uwagę także pracę, jaką wykonuje na boisku dla swojego zespołu, no bo wiemy, że w klasyfikacji najskuteczniejszych Premier League na pierwszym miejscu znajduje się Jamie Vardy, ale gole Aguero właśnie sprawiły, że Manchester City jest wyżej od Leicester Jamiego Vardiego. Wymieniłeś te rekordy, jakie bije w tej chwili Aguero, że przed nim już tylko są Andy Cole, Wayne Rooney i Alan Shearer. To też oznacza, że Aguero nie jest najlepszym napastnikiem w historii Premier League. Ja tak popatrzyłem sobie, że to jest jego 13 sezon z rzędu, w którym strzela tylko w lidze co najmniej 12 goli, a w większości jest to ponad 20 goli. Liczę także ten początek kariery, czyli w Atletico Madryt. Też policzyłem sobie tych napastników, z którymi gra w Manchesterze City. Był Dzeko, był Iheanacho, był Tevez, był Nolito, był Jovetic. Przypuszczam, że jeszcze kogoś był Mario Balotelli, przecież to chyba nawet razem zaczynali. No i te gole Aguero, co ważne, dawały trofea, bo przecież wszystkie te mistrzostwa Anglii, które zdobywali Mancini, Pellegrini i dwa razy Guardiola, to każde z nich w dużej mierze City zawdzięcza Aguero, także jest to na pewno wybitny napastnik. No i znów pytanie, czy to najlepszy, trzeba zostawić
historykom,
kibicom, dziennikarzom, bo tutaj no, o gustach zaczynamy rozmawiać, bo to są, jest ich kilku tych wybitnych i tutaj każdy ma swoje argumenty, kto będzie za tym, a kto za tym.
No tak. Jeżeli chodzi o Aguero, Przemek, to ty uważasz, że to jest ten jeden z najlepszych, jak ty go, kto sobie go
pozycjonujesz?
Ja myślę, że tak. No, ci napastnicy, których Rafał wymienił, widziałem ich w akcji, mam możliwość porównania. Aguero mi się podoba. Aguero jest taką maszyną do zdobywania bramek, też czasami się zacinającą ze względu na problemy zdrowotne. Ma fantastycznych piłkarzy wokół siebie, którzy robią, no jak ma się Kevina De Bruyne i Davida Silva, dwa takie mózgi, które po prostu rozpracowują w zasadzie każdą defensywę, no to też pewnie jest łatwiej, ale Thierry Henry też miał niezłych kolegów w drużynie. Tylko że różnica między Thierry Henrym a Aguero zawsze będzie taka, że Aguero jest tym, który kończy. Nie powiem, że taki poacher, jak Anglicy mówią, czyli taki dobijacz, bo to nie, bo on strzela bramki i za pola karnego i potrafi głową, i potrafi obiema nogami i tak dalej. Ale jednak mimo wszystko, jakbyśmy wzięli wachlarz technicznych umiejętności, takiego sprawiania przyjemności przeciętnemu widzowi, to co robił Henry z piłką, a to co robi Aguero z piłką, to są jednak dwie różne rzeczy. Aguero praktycznie nie asystuje, Henry ma dwa razy więcej asyst w tym okresie, w którym grał w Premier League od Argentyńczyków. Henry ma dwa razy więcej asyst. Jest cała kompilacja, możemy ją oczywiście znaleźć pewnie na YouTubie, czy gdzieś tam można ją sobie znaleźć. Różnego rodzaju sztuczek, trików, sposobów przerzucania piłki nad rywalami, zagrywania. Bramka, którą zdobył kiedyś z Manchesterem United, prawda? Jak sobie ją tak podbił i przerzucił Barteza. No, pod względem jakby tego, jak ładnie potrafił, z jaką gracją potrafił się poruszać na boisku i wykańczać rywali z uśmiechem na twarzy Thierry Henry, no to drugiego takiego ta Premier League po prostu nie widziała. Są lepsi strzelcy, Rafał ich wymienił, no i oczywiście tutaj nie ma dyskusji, że jeżeli chodzi o strzelców, napastników takich zajmujących się tylko i wyłącznie strzelaniem, to Aguero to jest ścisły top. No prawdopodobnie, no nie wiem, ma jeszcze kończy ten rok i jeszcze jeden sezon kontraktu, więc
w tym Andiego Cola może dogonić, 10 goli ma stracić.
Tak, Andiego Cola dogoni, co do reszty, no to wiadomo, kwestia zdrowotna i tak dalej, ale na pewno będzie, myślę, że będzie na podium. Natomiast nigdy bym się nie podpisał pod tezą, że Aguero był lepszym piłkarzem niż Thierry Henry.
No okej, okay, dobra, jedziemy dalej. Crystal Palace remisuje 1-1 z Arsenalem. Kanonierzy nie potrafią wygrać 15 już spotkań w Premier League z drużynami, które były wtedy podczas rozgrywania meczów wyżej w tabeli. Więc to jest problem, ale biorąc pod uwagę moment, od którego Mikel Arteta zaczął prowadzić na The Emirates, no to chyba trzeba powiedzieć, że powiew optymizmu jest obecny na tym stadionie, bo widać, że coś ruszyło z miejsca, jeżeli chodzi o Arsenal.
Tak, no z wynikami w dalszym ciągu nie jest najlepiej, bo za kadencji Artety w lidze dopiero jedno tylko zwycięstwo. Można było pokusić się o więcej, bo uważam, że z tak słabym Bournemouth Arsenal nawet w kiepskiej formie powinien spokojnie wygrać na wyjeździe. Tymczasem skończyło się na remisie. Z Crystal Palace najbardziej zawiódł kapitan, czyli Aubameyang. Oglądając czerwoną kartkę, będzie go ciężko zastąpić, zwłaszcza że Lacazette, choć stara się bardzo, to jednak pod bramką rywali od co najmniej kilku tygodni zawodzi, mając wiele doskonałych sytuacji, ale rzeczywiście takie odnoszę wrażenie, że kibice lubią, jeżeli menedżer menedżerem zespołu zostaje ktoś, kto wcześniej w tym klubie grał w piłkę. Tak jest w przypadku Chelsea, gdzie jest Lampard, tak jest w przypadku United, gdzie jest Solskjaer. No, możemy jeszcze wymienić kilka przykładów. Eddie Howe w Bournemouth, no i teraz Arteta w Arsenalu. I mam takie wrażenie, że Artecie bardziej zależy od początku pracy, żeby już pracować nad stylem, że wyniki nie są sprawą priorytetową. Może to zabrzmi trochę tak niewiarygodnie to, co mówię, ale mam takie wrażenie, że od początku chcę, żebyście grali dobrze, żebyście wszystkie moje założenia taktyczne wykonywali. Trudno, czasami stracimy gola, czasami stracimy zwycięstwo, ale chcę was poukładać od pierwszego dnia pracy. Tak jakby trochę godził się z tym Arteta, że w tej pierwszej czwórce to już raczej nie będziemy. Jeśli chcemy grać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, no to prędzej uda nam się tego dokonać przez Ligę Europy. Takie mam wrażenie, ale rzeczywiście dostrzegam to, że chcę grać może nie od razu jak Manchester City i Guardioli, ale widzę właśnie, że bardzo chcę zmienić dużo w grze zespołu, w sposobie gry od pierwszego dnia pracy.
No ale też widać poprawę, jeżeli chodzi po prostu o grę. Jest więcej strzałów, więcej podań, no ten styl wygląda od razu lepiej, jeżeli chodzi o Arsenal pod wodzą Mikela Artety.
Ja myślę, że zgodziłbym się z Rafałem z tym, że ten sezon, oczywiście nikt tego nie wyartykułuje, ale ten sezon w lidze jest tak naprawdę poświęcony temu, ta końcówka sezonu, która została, jest poświęcona temu, żeby ten zespół po pierwsze zaczął rozumieć, o co chodzi Artecie, żeby odzyskał pewność siebie, której brakowało, żeby przestał wreszcie tracić bramki w taki głupi sposób, w jaki tracił za Emery'ego i myślę, że widać już wyraźnie poprawę przede wszystkim gry drugiej linii, że to spowodowało, bo jak popatrzymy na suche liczby, to tak. Jak zwycięstw nie było, tak za bardzo nie ma. Jak strzałów nie było, tak za bardzo nie ma. Bramek średnio. Co się poprawiło? Gra obronna. To się poprawiło zdecydowanie. Jest mniej strzałów na bramkę Arsenalu ze strony rywali. Mniej pracy ma Leno. Wszystko bierze się generalnie z tego, że Arteta poukładał drugą linię. Poukładał, wymyślił sobie dość prosty plan, który teraz jest realizowany, czyli Torreira gra na swojej pozycji.
No właśnie.
Xhaka gra na swojej pozycji. Obrońcy, mimo że ma problemy z kontuzjami, to wydaje mi się, że całkiem nieźle poskładał tą defensywę i nie popełnia ona tak dużo indywidualnych prostych błędów, ale nie popełnia ich dlatego, że wspiera ich druga linia. Że wcześniej było tak, że Sokratisa łatwo było wypunktować, Davida Luiza łatwo było wypunktować, bo często, czasami oczywiście robili błędy niewymuszone, ale często byli po prostu pozostawiani sami sobie i sobie po prostu nie dawali rady. Arteta powtarza, że dla niego najważniejszym piłkarzem w tym momencie jest David Luiz, bo to jest jedyny piłkarz, który ugrał w życiu naprawdę poważne rzeczy, że cały czas chce się uczyć, że chce być tym takim transformatorem pomiędzy menedżerem a całą resztą zespołu, żeby przekazywać tą dobrą energię, bo on często mówi o tym, że trzeba było zmienić postrzeganie tego klubu i tej drużyny, bo ono było na zewnątrz bardzo słabe. O Arsenalu już się nikt nie bał, na Emirates ktokolwiek przyjeżdżał, robił co chciał, strzelał bramki. Czasami się udawało Arsenalowi, tak jak na przykład w meczu z Southampton, cudem zremisować, ale tak naprawdę nie mieli prawa tego meczu zremisować.
Z Watfordem też cudem zremisowali.
Z Watfordem na wyjeździe.
30 strzałów rywalom.
Były mecze, w których prowadzili 2-0, ale poprzez tą kiepską organizację za Emery'ego po prostu nawet nie byli w stanie utrzymać dwubramkowej przewagi w wielu spotkaniach. Ja widzę wyraźną poprawę w stylu gry. Nie wiem, czy mógłbym, czy zaryzykowałbym tezę, że Arteta chce, żeby ten zespół grał od razu pięknie. Bardziej wydaje mi się, że on chce, żeby ten zespół po prostu się robił krok po kroku, uczył się tego, co on chce uzyskać, a chce uzyskać to mniej więcej to, co widzieliśmy, co robią drużyny Guardioli, bo to jest ten sam mniej więcej pomysł na grę. I wydaje mi się, że o Artecie już teraz możemy powiedzieć, że na pewno jest człowiekiem, który ma głowę na karku, że w krótkim czasie był w stanie, to świadczy o tym chociażby to, w jaki sposób odbudował właśnie Torreira i generalnie potrafił uporządkować tą drugą linię. Przekonał Xhakę, wiem, że ludzie generalnie Xhaki nie lubią i mają o nim raczej złą opinię, ale wydaje mi się, że jeszcze na ten moment, przynajmniej do końca sezonu, będzie to bardzo wartościowy dla Arsenalu piłkarz. I trzeba będzie po prostu od tyłu iść coraz dalej w kierunku przodu. Do czego to doprowadzi, to nie wiem. Wydaje mi się, że do czwórki to raczej na pewno nie. Natomiast chyba Arsenal z tego powodu płakać nie będzie. Po prostu trzeba było zrobić ostre cięcie i dlatego postanowiono w klubie, że dostanie szansę człowiek, który nie ma żadnego doświadczenia, ale wcale to nie znaczy, że jak się nie ma doświadczenia, nie prowadziło się jakichś przeciętnych klubów z innych, niższych lig, że nie ma się, bo znamy historię, Guardiola też zaczynał tak naprawdę z...
No po Barcelonie Bena, tak?
Po pracy z młodzieżą. Nie trzeba mieć doświadczenia z seniorami, moim zdaniem. Jeżeli się jest takim człowiekiem jak Arteta, czy wcześniej Guardiola, czy jak Frank Lampard, czyli takim człowiekiem, który zna od podszewki klub, zna jego bolączki, zna jego dobre strony, zna piłkarzy młodzieżowych, zna generalnie wszystko, co się w tym klubie dzieje i wie o nim na tyle dużo, że po prostu jest w stanie to wszystko poskładać sobie w całość i ma na tyle charyzmy, że ci piłkarze mu ufają. Jak popatrzymy na te wypowiedzi piłkarzy Arsenalu, to jedna po drugiej sugerują, że oni kupują ten pomysł Artety. Wiedzą, że na razie jeszcze nie wychodzi, że nie mają siły na taką grę, jaką on preferuje, że dostarcza na 45 minut z Chelsea i tam na 60 minut z Manchesterem United, ale już można było zauważyć, że bardzo dobra druga połowa z Leeds.
O,
i,
właśnie.
I o dziwo, bardzo dobra końcówka meczu z Crystal Palace w momencie, kiedy grali w dziesiątkę. Każde spotkanie to Arsenalu, które dotychczas rozgrywane było, to był jakiś taki...
Momenty.
No pewnie. Tak, ale chodzi mi o coś innego, że Arteta stawał przed pewnym wyzwaniem. Mhm. Z jednej strony musiał odrobić stratę w meczu z Bournemouth, potem musiał utrzymać prowadzenie, zareagować na to, jak rywal radził sobie w meczu z Leeds, zareagować na stratę swojego kapitana i najlepszego snajpera. Za chwilę się okaże, jak sobie tak naprawdę w dłuższym dystansie Arsenal poradzi bez swojego najlepszego strzelca Aubameyanga, bo trzy mecze zawieszenia.
Tak, Przemek wspomniał ten pucharowy mecz z Leeds United. Ja byłem przerażony, jak patrzyłem na kanonierów grających z Leeds w pierwszej połowie. Nie przypominam sobie, żeby zespół Big Six z Big Six, a takim jest cały czas Arsenal, choć zajmuje miejsce 10 w angielskiej ekstraklasie w tej chwili, był bezradny w pierwszych 45 minutach przeciwko czołowej drużynie, ale jednak z Championship. Naprawdę kanonierzy mieli mnóstwo szczęścia, że nie przegrywali po 45 minutach różnicą dwóch czy trzech goli, ale to nawet nie tylko chodzi o sytuacje bramkowe, jakie stwarzali rywale, ale o przebieg całej pierwszej połowy, bo kanonierzy w zasadzie nie wychodzili z własnej połowy. Nie wiem, czy takie były założenia taktyczne, bo gdy popatrzyło się na Arsenal, o czym Przemek wspomniał w drugiej części spotkania, to była to już zupełnie inna drużyna. Jeszcze a propos Artety, to on też dokonuje w tych pierwszych tygodniach pracy na The Emirates takiej selekcji zawodników. On przygląda się im pod kątem właśnie przyszłego sezonu. Przypuszczam, że nie od niego będzie zależał los Ezila, bo to są za duże pieniądze, żeby jeden człowiek decydował, czy zostawiamy Ezila, czy nie zostawiamy, że to jednak tutaj muszą popatrzeć na to właściciele i specjaliści od finansów, od rynku transferowego, czy gdzieś można tego Ezila umieścić, czy Arteta go będzie potrzebował, ale nie wykluczam tego, że skoro Arteta potrafił znaleźć miejsce dla Torreiry, odrodzić w pewien sposób Chakę, to i z tym Ezilem będzie mu się dobrze współpracowało w przyszłości. Są takie promyki nadziei, było kilka takich akcji, w których naprawdę Ezil mógł zaimponować, ale i robił to właśnie już za czasów Artety, za Ljungberga czy za Emeriego, takiego Ezila nie oglądaliśmy.
Powiedziałeś o Leeds, to właśnie to było ciekawe, bo Leeds jest drużyną, która potrafi grać w taki sposób przez pełne 90 minut, czasami rozstrzygać mecze właśnie w końcówkach, cały czas napierając na rywala. A tutaj w meczu z Arsenalem role się praktycznie odmieniły. Generalnie Arteta będzie dążył do tego, żeby jego drużyna grała na takim poziomie zaangażowania w pressing, na takim poziomie odbierania piłki, wysokiego odbierania piłki, jak pokazywała kilka razy, nie przez 45 minut, tylko przez 90. Jeżeli organizmy tych piłkarzy... Przypominam sobie teraz wypowiedź Davida Luiza po meczu z Manchesterem United, który wprost powiedział, że byli po prostu źle źle prowadzeni, źle przygotowani. No to, to trochę daje do myślenia, no jak w profesjonalnym klubie można było doprowadzić do takiej sytuacji, w której piłkarz publicznie mówi, że, no, że teraz to jest przepaść w ogóle, pracujemy inaczej. To jeszcze był, pamiętajmy, okres, w którym tak naprawdę za dużo treningów nie było, bo co 2-3 dni mecze. Także dopiero teraz się...
Ostatnio
sytuacja...
coś takiego Diney powiedział o Watfordzie, że jest pierwszy raz od 8 lat normalnie traktowany przez menedżera.
Także wydaje mi się, że to będzie cel. Jak ten cel Arteta osiągnie, to Arsenal będzie lepiej punktował.
Zostawiamy Arsenal, przechodzimy do Leicester. 3 miesiące temu właśnie Leicester zanotował najwyższe wyjazdowe zwycięstwo w historii najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Lisy pokonały 9-0 Southampton. 11 tygodni później niespodzianka, to Southampton wygrywa na King Power Stadium i się zastanawiam, bo na początku sezonu jakby wszyscy trochę czekaliśmy na to, że jednak Leicester gra trochę na debes, że ten zespół jest, ma wyniki nieco ponad stan. Teraz trochę nas przyzwyczaili do tego, że grają naprawdę solidnie, no ale ten remis z Aston Villą w półfinale Pucharu Ligi, teraz remis przegrana z Southampton. Jest się o co martwić, jeżeli chodzi o drużynę Brendana Rodgersa? No oni, jesteśmy po okresie świąteczno-noworocznym. Irlandczyk z północy mówił, że rzeczywiście oni są nieco zmęczeni, trzeba się odbudować, no ale rzeczywiście, czy to może wąska kadra daje się we znaki? Też dwie zmiany bodaj tylko dokonał Brendan Rodgers, więc nie wiem, no jest się o co martwić, jeżeli chodzi o Leicester, czy oni jednak cały czas będą prezentować ten najwyższy poziom?
No wydaje mi się, że oni i tak prezentują bardzo wysoki poziom i chyba wyższy niż w większości się pewnie zdawało, że mogą prezentować. Natomiast fakty są takie, że w ostatnich 9 meczach, licząc puchary i ligę, oni wygrali tylko 3 mecze, a wcześniej mieli całkiem niezłą serię, 8, zresztą rekordową swoją klubową serię, 8 kolejnych wygranych spotkań. Gdyby nie remis z Norwich u siebie, to byłoby 9 i wtedy już, i wtedy też miałby podtrzymaną serię ze zdobytymi bramkami Jamie Vardy, bo do niego zmierzam. Jamie Vardy, skuteczny, strzelający bramki z pół pozycji, z jednej czwartej pozycji, grający, tak jak powiedziałeś, to było dobre określenie, na debet, bo statystyki... No nie było siły, żeby udokumentowały to statystyki, te liczby bramek, którą on zdobył. Te sytuacje, w których on się znajdował, to było wszystko ponad stan. Teraz jest sytuacja, można powiedzieć, w miarę normalna. Vardy czasami pudłuje w dobrych sytuacjach, czasami nie wykorzystuje swoich okazji. Generalnie ten bilans zaczyna się równoważyć. No i wydaje mi się, że teraz bardziej będziemy oglądać drużynę Leicester taką prawdziwą, że mimo wszystko to jest ekipa, która moim zdaniem skończy w czwórce, zagra w lidze mistrzów, ale będzie o tą czwórkę walczyć do samego końca, że tym takim ubezpieczycielem dla nich jest zdrowy Jamie Vardy. Wiem, że bez niego bywa trudniej, chociaż zdarzyło się spotkanie jakby nie tak dawno w meczu z West Hamem, gdzie Iheanacho wziął sprawy w swoje ręce. I dobra, właśnie tam zagrali rezerwowym składem, więc czy brak piłkarzy może być doskwierający? Myślę, że pewnych piłkarzy może jednak brakować. Brak Didiego może być dla Leicester kłopotliwy. Brak Vardiego moim zdaniem na pewno. Natomiast no, ten okres, kiedy jego nie było, już jest za nami. Jakieś drobne problemy zdrowotne, tam narodziny dziecka,
tak.
Więc to wszystko się zbiegło jakoś w czasie, w tym czasie świąteczno-noworocznym. Wtedy on dostał wolne. Jeżeli wypoczął odpowiednio i jest gotowy i na to, żeby do końca sezonu walczyć, no to na pewno Leicester w czwórce będziemy oglądać. Natomiast nie na takim poziomie, wydaje mi się, jak powiedzmy w październiku czy listopadzie.
Brendan Rodgers od początku sezonu postawił na stabilizację w składzie i korzystał ze stosunkowo niewielkiej liczby zawodników. Obrona i bramka to były miejsca na boisku nie do ruszenia. Chilwell opuścił jedno czy drugie spotkanie, ale też w pozostałych grał pełne 90 minut. No i stąd w pewnym momencie powiedział Rodgers, że drużyna jest trochę przemęczona. Wystawił rezerwy na mecz z West Hamem. West Ham był tak słaby, że udało się wygrać, ale już w innych spotkaniach tak lekko nie było. Przemek wspomniał o Ndidim. To jest osoba według mnie niemal tak samo ważna dla zespołu jak Vardy. To też piłkarz, którego naprawdę nie da się zastąpić. Ani Choudhury tego nie zrobił, ani Pratt, który strzelił bramkę z Southampton. To nie są zawodnicy, którzy mogą tutaj coś że mogą zastąpić Nigeryjczyka, którego będzie w ogóle bardzo ciężko Leicester zatrzymać. Zresztą jest kilku takich piłkarzy, o których musi się Brendan Rodgers martwić. On zamiast myśleć o wzmocnieniach, to musi pilnować swoich podopiecznych, żeby oni mu gdzieś tutaj nie pouciekali. Madison, Tielemans to też zawodnicy, o których na pewno będą się starać inni. Myślę, że jeszcze nie tej zimy, że jednak naprawdę widzą piłkarze z Leicester, że jest szansa dokonać może nie czegoś historycznego, bo historyczne było mistrzostwo, ale po trzech latach czy czterech znów być w czołowej czwórce, znów rozbić ten układ wielkiej szóstki czy czwórki, no to byłoby naprawdę coś wielkiego, a pod wodzą Rodgersa, który i w Liverpoolu, i w Celticu już udowadniał, że ma głowę na karku, to wszystko jest do zrobienia. Użyłeś słowa niespodzianka, mówiąc o tej porażce Leicester z Southampton. Dobrze, że nie powiedziałeś sensacja, bo akurat tak się składa, że to Southampton, które ja już właściwie pogrzebałem. I potem, to nie po tym 0-9, nie po 0-9, ale w ogóle po serii takich słabych meczów, zwłaszcza na własnym boisku. Jakoś nie widziałem takiego kierunku, który wskazuje Hasenhüttl, a tymczasem drużyna tak się pozbierała, że była jedną z najlepszych w tym okresie świąteczno-noworocznym, przeszła go bez porażki.
Najlepszą obok Watfordu. No i oczywiście Liverpoolu, ale Liverpool to
tam inny poziom. Wiesz co, chciałem teraz trochę się skupić na właśnie na Southampton, dany X.
No tak, no Southampton...
I czy do kadry? To jest pytanie, no bo jednak Harry Kane...
100%. Moim zdaniem 100% do kadry. To jest piłkarz, no tak jest, jeżeli Callum Wilson
nie strzela,
trafiał do kadry i nawet w momencie... No nie, to było w momencie, kiedy właśnie akurat strzelał, więc no to tym bardziej. Skoro Ings strzela, to w miejsce Calluma Wilsona do kadry. Nie ma Harry'ego Kane'a, więc jest jeszcze jedno miejsce dodatkowe w
Rashford,
napadzie.
Abraham Ings. Abraham Ings.
No tak. I wydaje mi się, że tak, że 100%. No Ings jest piłkarzem, który tak naprawdę też... on od dłuższego
już
czasu...
Był w tej kadrze.
Był. Raz chyba jedno spotkanie
tak,
zagrał.
Jedno spotkanie.
Wydaje mi się, że on od dłuższego czasu, jeszcze jak był piłkarzem Burnley, potem był kupowany przez Brendana Rodgersa
do
Liverpoolu, miał 22 lata i Brendan Rodgers, przeciwko któremu akurat teraz zagrał, zawsze twierdził, że to jest napastnik światowej klasy i że ma fantastyczną umiejętność wyjścia w tempo z piłki rzuconej za plecy obrońców, że on to ma, że on potrafi się świetnie orientować i wykorzystuje czasami, tak jak trochę jak Jamie Vardy, potrafi wykorzystać sytuację bardzo trudną, no potrafi też parę zmarnować, wiadomo, jak każdy napastnik, ale generalnie ma tą umiejętność właśnie tego wbiegania za obrońców. I skuteczność na poziomie rewelacyjnym. No 14 zdobytych bramek, jakbyśmy zestawili to w ostatnich chyba 11 meczach 10 goli, więc w tym akurat okresie, o którym mówię, nikt nie zdobył. No
chyba w ostatnich 10 goli, tak to wygląda.
No 10-10, tak. W każdym razie nikt nie zdobył większej liczby bramek, jest w doskonałej formie. Rafał powiedział o tym, że spisywał na straty Southampton. Ja przed sezonem właśnie wręcz przeciwnie. Ja przed sezonem liczyłem na to, że Southampton będzie tym zespołem, który będzie mieszał, który będzie zespołem Ralfa Hasenhüttla. Taki chciałem zobaczyć, jaki teraz oglądamy. Czyli drużynę, która
Ale na
gra...
początku byłeś rozczarowany.
No byłem rozczarowany, nie wiedziałem, co się dzieje, bo sam komentowałem to spotkanie 0-9 z Leicester.
Ze mną!
No właśnie. I jeszcze parę innych spotkań gdzieś w tej okolicy właśnie tej dla nich wstydliwej porażki. I oni nie wyglądali na drużynę, która może się pozbierać, a tymczasem jednak wielkie brawa dla władz Southampton, bo głosy były takie, że Hasenhüttl już jest wystrzelony w kosmos, a tymczasem wytrzymano presję, nie dano się tak naprawdę omamić opinii kibiców ani publicystów i wytrzymano, Hasenhüttl robi swoje, robi to, co miał robić już wcześniej, tylko po prostu coś nie zapaliło wcześniej, nie było tej iskry, która była potrzebna, a teraz ta drużyna wygląda na naprawdę świetnie poukładaną, dobrze zorganizowaną, dobrze grającą w pressingu. Oni mają w tym momencie, nawet McCarthy nie ma za dużo roboty, oni naprawdę, no przecież w meczu z...
Choć to też był dobry ruch, zastąpienie Gana McCarthy.
Bardzo dobry, bo Gan, widziałem takie statystyki, te expected goals do bramek straconych, no to Gan to jest to...
No tam nie było najlepiej, tam było... No,
to zapomnienie.
To nie był top Gan.
Nie, raczej low Gan. Natomiast wejście McCarthy'ego pomogło. 10 straconych bramek w ostatnich 10 spotkaniach. jedna z trzech czy czterech najlepiej punktujących drużyn w tym czasie, wygrana z Tottenhamem, wygrana z Chelsea, wygrana z Leicester, remis z Arsenalem na wyjeździe, stracony tak naprawdę w sekundach przed ostatnim gwizdkiem. No naprawdę, bardzo dobra forma Southampton i myślę, że górna połówka tabeli.
No dobra, Rafał, szybciutko, bo...
Jeszcze tylko jedno zdanie a propos Inksa, bo... Komentowałem to spotkanie Leicester-Southampton, to rewanżowe, nazwijmy je, i Inks mógł w tym meczu strzelić 5 bramek, bo raz uderzył piłką w poprzeczkę, raz w słupek, 2 razy świetnie obronił Schmeichel, a przecież Southampton to nie jest drużyna, która stwarza wiele sytuacji. To jest piłkarz, który odbiera najwięcej piłek w tej trzeciej strefie obrońcom, defensywnym pomocnikom. Zawsze chwalimy Firmino jako takiego napastnika, który haruje w defensywie niemal tak samo jak w ofensywie. O Inksie możemy powiedzieć to samo.
Zobaczymy.
Inks to jest taki spust do zakładania pressingu. On jest pierwszy. I tak jak Rafa powiedział, moim zdaniem Firmino, Lacazette, Jesus, Inks robią to świetnie.
Dobra, stawiamy kropkę. To wszystko w Radiu Kanal na Wyspach. Zapraszamy na sobotę i na niedzielę. Będzie gorączka piłkarskiej soboty i bitwa o Anglię. Liverpool-Manchester. Rafał się wybiera do Anglii, więc będzie wszystko ze stadionu komentowane. Także zostańcie z nami. Radio Kanał. A dzisiaj gośćmi byli Przemysław Pełka, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Rafał Nachorny-Glamowski. Do usłyszenia.